audycja prorodzinna. Tu wszystko się zaczyna. Zaprasza Marcin Bernaś.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich odbiorców tego rodzinnego programu. Dzisiejszy temat audycji sam przyszedł do radiowego studia. Miał on chyba też jakiś niebiański impuls. To akurat prywatne spostrzeżenie już z perspektywy czasu. Oto bowiem, jak dobrze pamiętamy, papież Franciszek o świętym Janie Pawle II podczas mszy świętej kanonizacyjnej, także Jana 23, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, powiedział:
Jan 23 i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija. Zwołując Sobór, święty Jan 23 okazał subtelne posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Dał się jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem prowadzonym przez Ducha Świętego. To była jego wielka służba dla Kościoła.
A me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo.
To jest papież, który okazywał posłuszeństwo Duchowi Świętemu. W tej posłudze ludowi Bożemu Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami. Proces, któremu na pewno on z nieba towarzyszy i go wspiera. Niech obaj ci nowi święci pasterze ludu Bożego wstawiają się za Kościołem, aby w ciągu tych 2 lat procesu synodalnego był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, byśmy wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.
Jan Paweł II chciał być zapamiętany jako papież rodziny. Zatem chyba trzeba nam na nowo i odczytać, i zrozumieć, i pogłębić, jaki plan w Bożym zamyśle ma rodzina, a którą święty papież z Polski wspierał, bronił i przez swe słowa rozwijał. Dziś małe światło w kierunku tych pytań postaram się rzucić wraz z moimi gośćmi, którzy na Jasnej Górze modlili się podczas 17. pielgrzymki Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W spotkaniu towarzyszyły słowa: ku komunii z Chrystusem w rodzinie, śladami świętego Jana Pawła II.
Nazywam się Jan Konopko. Przyjechałem tutaj do stóp Matki Bożej Jasnogórskiej z diecezji ełckiej. Komunia z Chrystusem w rodzinie. Chcemy w tej komunii iść śladami świętego Jana Pawła II. Chcemy podziękować Panu Bogu za dar kanonizacji, a jednocześnie prosić, aby za wstawiennictwem Maryi Pan Bóg obdarzał nas świętością na co dzień, nas samych i nasze rodziny.
Mam na imię Darek. Przyjechaliśmy tu razem z żoną Anią. Jesteśmy z diecezji płockiej, z miejscowości Mława. Jesteśmy tu, teraz szczególnie jesteśmy właśnie podziękować Panu Bogu za dar właśnie Jana Pawła II, za jego pontyfikat, za jego myśli i słowa, które jakby trafiły na czas naszego życia, rozwoju naszego małżeństwa, naszej rodziny. Jesteśmy za to wdzięczni, bo mogliśmy w znanym nam języku słuchać słów i rozumieć to, co mówi, czuć to, co nam przekazuje, jego myśli, jego słowa, które jakoś bardzo nam są bliskie.
Był taki kawałek mojego życia, kiedy papież jeszcze żył i pamiętam, że to była jego pielgrzymka właśnie tutaj w Częstochowie i on powiedział bardzo tak, no ja jeszcze wtedy kilkunastoletnia dziewczyna, usłyszałam takie słowa, nie lękajcie się. Dla mnie było to takie bardzo znamienne słowa, bardzo długo one do tej pory jakby we mnie żyją. Dzisiaj to życie Jana Pawła II przekłada się na moje życie takie rodzinne, osobiste w ten sposób, że dla niego była bardzo ważną postacią Matka Boża. I jeszcze kiedyś chyba tego jakoś nie rozumiałam, jak bardzo ważną była dla niego, jak bardzo ważną dzisiaj jest dla mnie. Ja się tak naprawdę tego uczyłam cały czas w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. I chcąc po prostu naśladować Jana Pawła II, jego życie, to, że on żył w komunii z nią i dzięki temu jego codzienność przenikała świętość.
Takim znamiennym akcentem ubiegłorocznego spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich tu na Jasnej Górze, w listopadzie bodajże, było zawierzenie Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej Jasnogórskiej, prawda?
No tak, to był ważny akt. To było zawierzenie całego ruchu Matce Bożej. My takie zawierzenia Matce Bożej dokonujemy może w taki uroczysty sposób co roku, takie osobiste zawierzenie Matce Bożej, natomiast ten znamienny to właśnie zawierzenie Matce Bożej i świętemu Józefowi. Wtedy również miała miejsce rozpoczynająca się Federacja Stowarzyszeń Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Federacja Ruchów Diecezjalnych.
To słowo zawierzenie było bardzo charakterystyczne dla Jana Pawła II. On w tym miejscu bardzo często podkreślał, że jest człowiekiem zawierzenia. Przez to chcąc nam powiedzieć, żebyśmy na jego wzór, na jego podobieństwo takimi samymi się stawali.
No tak, ja sama doświadczyłam tego, że Matka Boża po prostu prowadzi do Chrystusa, do takiego głębokiego spotkania gdzieś na dnie w sercu. Właściwie czasem trudno powiedzieć nawet, jak to się dzieje, ale tak się dzieje, gdzie jeśli się ja doświadczam takiego spotkania i trudno potem nie oddać tej miłości Chrystusa, którą człowiek doświadczy. I okazuje się, że to jest tak cudne spotkanie, że potem, kiedy się spotyka innych ludzi, to trudno tego po prostu nie przekazywać, bo o tym samemu się chce mówić, chce się opowiadać, chce się też świadczyć w jakiś sposób, żeby inni też spróbowali tej drogi. I myślę, że papież, kiedy mówił o zawierzeniu, to właśnie to miał na myśli. Ja też, dzisiaj też mi wpadły takie słowa właśnie papieża Jana Pawła II, który właśnie mówił o tym w swojej jednej z konferencji, że tak naprawdę człowiek zawierzenia to jest ten, który kontempluje i który modli się. Dzisiaj, kiedy tak dużo jest w świecie aktywności, ja sama przez cały ubiegły tydzień, właściwie od rana do wieczora gdzieś tam ciągle w ruchu, ale kiedy sobie tak właśnie myślę, że papież dawał nam wyraźny ślad, żeby to nie sprawy nas niosły, ale żebyśmy my sprawy nieśli w swoich rękach. Żeby to zrobić, to trzeba być człowiekiem modlitwy, kontemplacji, gdzieś szukania Chrystusa w swoim sercu. Nie chodzi o szukanie Chrystusa gdzieś na ołtarzu, bo On tak naprawdę jest w nas, chce żyć w nas. I sobie tak pomyślałam wtedy, że no właśnie jakby cały czas szukałam tego, żeby moja wiara była żywa. I nie wiedziałam, co to znaczy tak naprawdę żywa wiara, bo my jesteśmy wychowani w jakiejś kulturze religijnej, mamy swoją pobożność określoną czy w rodzinie, czy w środowisku, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby samemu tego doświadczyć. I myślę, że ta żywość polega w tym, że w każdej chwili swojego dnia, kiedy robi ci się trudno, to zatrzymaj się. Zatrzymaj się, spójrz na obrazek Matki Bożej z Guadalupe, czy na krzyż Chrystusa i pomyśl, co dla ciebie jest teraz ważne. I myślę, że wtedy właśnie Matka Boża bardzo spokojnie podpowiada, co robić. To się dzieje też właśnie wiele razy poza nami, ale też pojawia się pokój w sercu. Nie ma pośpiechu, nie ma stresu. Jest radość i właśnie taki dziwny spokój. To jest spokój połączony też z taką, no myślę, obecnością Pana Boga, w której człowiek sam siebie też akceptuje innych, mimo że nieraz nie zgadza się na ich zachowania. ale jest to innego rodzaju bycie w ogóle w świecie.
Mamy prawo do tego, aby zastanawiać się, co ta kanonizacja może wnieść w nasze życie rodzinne, bo Jan Paweł II to niekwestionowany patron rodzin. Wiemy, jakie miejsce w jego sercu zajmowała rodzina. Jak państwo myślicie, co Jan Paweł II, co kanonizacja może wnieść w ruch rodzin nazaretańskich ku komunii z Chrystusem w rodzinie śladami świętego Jana Pawła II? No to zdanie ewidentnie wskazuje na to, że no, waszym obowiązkiem, świętym obowiązkiem jest wręcz w tych dniach szukać odpowiedzi na to pytanie, co kanonizacja Jana Pawła II może wnieść w wasze struktury formacyjne, ale też przekładając to troszeczkę szerzej w naszą społeczność taką polską i międzynarodową, bo wielu ludzi na całym świecie zachwyca się ciągle tą postacią, czy to osoby wierzące, czy niewierzące.
Papież bardzo kochał rodzinę. On wiedział, że tak naprawdę od tego, jak my jako rodzice wychowujemy dzieci, jakimi my jesteśmy małżonkami wobec siebie, zależy przyszłość jego narodu, naszego narodu, w ogóle przyszłość ludzi, wspólnot, społeczeństwa. I ja myślę, że zdając sobie z tego sprawę, papież pisał tak swoją adhortację też dotyczącą właśnie rodziny i jakoś tak z dużym naciskiem to, co ja sama odczuwałam, że jeżeli w życiu naszym rodzin będzie Matka Boża, która nas prowadzi do Chrystusa, to w tej rodzinie będzie miłość, pokój, będzie wzajemne zrozumienie, ale przede wszystkim uszanowanie wartości i zasad, które dzisiaj się rozmyły w rodzinie. Bo tam, gdzie jest Chrystus, gdzie jest Pan Bóg, są pewne wartości, według czego żyjemy. Jest pewien kręgosłup moralny, tak? A przecież tak naprawdę moralność wynika z pewnych zasad chrześcijańskich, katolickich. To nie jest tak, że moralność się wzięła nie wiadomo skąd, tak? Dlatego myślę, że jeśli tak głębiej będziemy sięgać, to ważne jest to dla naszych dzieci, żebyśmy według zasad chrześcijańskich wychowywali nasze dzieci, sami według tych zasad żyli. I dzięki temu będziemy po prostu mieć cieplejsze, lepsze społeczeństwo. Ku komunii z Chrystusem w rodzinie to, kiedy to przeczytałam ten temat, to zaraz pojawiły mi się ostatnie wydarzenia w naszej rodzinie, kiedy my mamy już dwoje dorosłych chłopców, córkę dorastającą. I dla mnie takie fajne było to, że nasza córka, mając 18 lat, kiedy ma problemy, wiadomo, pojawiają się chłopcy, różne miłości, przyjeżdża do domu i ona ten trudny czas rozstania chce spędzić z rodzicami. Jest jej bardzo trudno, przeżywa to, ale ona nie ucieka od nas. Chce być, bo ona wie, że dostanie tu zrozumienie, akceptację, że przytula się do taty i próbuje z nim rozmawiać, jak to jest z tymi facetami, że tak się dzieje. I my jej potrafimy towarzyszyć. Ja nie wierzę w to, że nasza obecność przy niej, czy przy naszych chłopcach w tych trudnych chwilach byłaby możliwa wtedy, kiedy my nie rozumielibyśmy i nie kochalibyśmy Pana Boga, kiedy nie zapraszalibyśmy Chrystusa do naszej rodziny, nie modlili się wspólnie, nie pilnowali zasad naszego życia rodzinnego, choćby w tym, że uczulamy dzieci na to, żeby nie było właśnie takich związków pozamałżeńskich, tak? Jakby no, mamy pewne sztywne zasady, dzieci to respektują, starają się, chociaż popełniamy też błędy, jak wszyscy, ale na naszej ścianie wisi taka zasada, że mamy prawo do błędów, mówimy prawdę, przepraszamy się, nade wszystko kochamy, dziękujemy sobie. I myślę, że dzieciaki jakoś próbują stosować te zasady w życiu i to bycie z Panem Bogiem po prostu no, nasze życie czyni pięknym.
No właśnie, świętość codzienności, jak to tak naprawdę praktycznie wygląda. Nie jest to, znaczy kiedyś tego nie rozumiałem, tych słów, prawda, że dla mnie to były te bardzo dalekie, to co papież mówił. Ale po jakimś jakby czasie uczestniczenia w ruchu rodzin, spotkaniach w różnych rekolekcjach, dniach formacyjnych, spotkaniach z drugim człowiekiem, obserwacji innych rodzin, zrodziło się we mnie też pragnienie takie, że ja też chciałbym w ten sposób jakby żyć, też bym chciał w ten sposób wychować swoje dzieci, żeby moja rodzina była rodziną, gdzie jest wzajemny szacunek, miłość i właśnie to jest to możliwe. Ja mogę w tej chwili, możemy w tej chwili z żoną obydwoje powiedzieć, że jest to możliwe. Byłem właśnie na zakończeniu roku szkolnego u syna. Właśnie będzie pisał maturę w tym roku. I córka jest rok wcześniej w drugiej klasie i właśnie oni obydwoje tam w tej szkole po prostu no, jakby realizują siebie. My żeśmy się odważyli puścić gdzieś troszeczkę dalej poza dom, ale nie wypuściliśmy ich jakby z opieki modlitewnej, czyli nieustannie ich polecamy Matce Bożej, Panu Bogu. Świętość codzienności to także jest to, co Jan Paweł II był któryś jeden rok, prawda, był ogłoszony rokiem Eucharystii. I wtedy właśnie był taki jakby nacisk może albo podpowiedź w Ruchu Rodzin o codziennej Eucharystii. I u nas to wygląda właśnie tak, że jest to połączone właśnie z codzienną Eucharystią. Rano jak wstajemy, to pytamy się, gdzie kto idzie, do którego kościoła na mszę świętą, bo mamy taką możliwość do kilku kościołów na różne godziny i staramy się pielęgnować to, bo wiemy, że jeśli nie będziemy żyć dobrem, to będziemy żyć złem, bo człowiek sam z siebie nie może być dobry i właśnie za to świadomość, prawda, jest wdzięczność Matce Bożej, patronce Ruchu Rodzin, wdzięczność Janowi Pawłowi II, który właśnie jakby, no, papież rodzin, to było to jakby głośno i te słowa, które mówił 30 lat temu, 40 lat, może nie 40, 30 lat temu, prawda, one są w tej chwili dla nas żywe, bo w tej chwili nasza rodzina jakby no, zmienia się w ten sposób, że nasze dzieci dorastają. One już nie potrzebują takiej troski, co mają jakby zjeść, ubrać się, tylko jakim być człowiekiem. I właśnie to, co żona wspominała, jak są trudności, to one się zwracają do nas. Dla mnie to było to niesamowite, właśnie jak z córką rozmawiałem. Wtedy, gdy miała trudne chwile, ja sobie po prostu, później była wdzięczność na kolana przed Panem Bogiem, że do czegoś takiego doszło. Ja sobie nie wyobrażałem wcześniej, że jest możliwy taki dialog ojca z córką. I tutaj jakby w tym, co ja wiem, co mówiłem, że to po prostu pewne rzeczy muszą jakby, żeby oderwać się od czegoś, to musi to zaboleć. Musi to zaboleć i to po prostu trzeba przetrwać i wytrzymać i ufać Panu Bogu, że to, co nastąpi następne, będzie dużo lepsze niż to, co było.
Chciałabym jeszcze tak dodać do tej wypowiedzi, że dla naszych dzieci to nie jest łatwe tak naprawdę, że jesteśmy taką rodziną, jaką jesteśmy. Dla nas też często nie. Nasze dzieci przyjechały ostatnio z kursu przedmałżeńskiego, bo niedługo biorą ślub i nasz syn powiedział: mamo, zostaliśmy nazwani kosmitami, ale mówi tak w pozytywnym znaczeniu, wiesz dlaczego? Ponieważ nie mieszkamy razem. Więc i środowisko ludzi, w którym oni żyją i świat generalnie właśnie jakby nie przestrzega tych zasad, więc to, co jest innego, co jest takie właśnie bliskie Chrystusowi, papieżowi, tym naszym wartościom, zasadom, jest tak naprawdę trudne w świecie, więc my może czasem możemy być postrzegani jak i niezrozumieni tak naprawdę w tym świecie, ale to nie jest stawia nas w takiej sytuacji, że jesteśmy coś smutni, wręcz przeciwnie. To, że przyjechał, powiedział, że jesteśmy kosmitami, strasznie mnie rozradowało.
Tak to jest, że trzeba w życiu iść pod prąd.
No właśnie, no jeszcze może taka jakby ważna rzecz, że właśnie dla świętość codzienności to jest przykład dla dziecka. Nie to, co jak ja mówię dziecku, że jakim ma być, albo jakim ja chciałbym, żeby ono było, tylko ja muszę dać z siebie jakby przykład dziecku, że dziecko, bo dziecko odbiera mnie w sposób pozawerbalny, tak? Moim wzrokiem, moim zachowaniem, jak ja reaguję na pewne rzeczy, czy ja właśnie, czy autentycznie się modlę, czy autentycznie jakoś wierzę w Pana Boga. Właśnie nasze dzieci, no już są prawie około dorosłe, tak? A przyjeżdżają na weekendy i często się zdarza, że wieczorem odmówimy litanię albo jakąś modlitwę, to po prostu bardzo jakby, no, kolejny raz wdzięczność Matce Bożej.
My mamy czworo dzieci. To są no, dwoje dorosłych i dwóch chłopaków młodszych. Także do tak dużych problemów wychowawczych nigdy nie mieliśmy z naszymi dziećmi. Wiadomo, w okresie dojrzewania tak, jakieś większe tarcia, ale cóż, wtedy uczyliśmy się rodzicielstwa. Uczyliśmy się tego rodzicielstwa na kolanach. Uczyliśmy się w odrzuceniu, kiedy byliśmy przez nasze dzieci jakoś w jakiś sposób odrzucani, ale też kontestowani. I ja wtedy zrozumiałem, czym jest ojcostwo, że to jest ta dojrzałość, którą mogę dać swoim dzieciom. I też to, co Darek mówił, że to bycie przy dzieciach i towarzyszenie im, oczywiście no, mogę też tak to potwierdzić, że to jest to, co tworzy rodzinę, co tworzy klimat tej rodziny, co ją spaja, to trwanie na modlitwie, ta wspólna Eucharystia, którą też pielęgnujemy i nie mamy problemu z tym, żeby pójść do kościoła z dziećmi. Nie ma takiego tematu nawet. Przychodzi w niedzielę, idziemy wszyscy razem do kościoła. No, sprawa jest ustalenia godziny, czy idziemy wcześniej, czy później. Natomiast no, chłopaki wszyscy są w służbie liturgicznej, chętnie z tego korzystają. To też jest ich jakaś formacja. Też jakoś staramy się być co miesiąc u spowiedzi, bo sobie zdajemy sprawę, jak wiele przez ten miesiąc każdy z nas narozrabia i że potrzebuje tego Bożego oczyszczenia, Bożej łaski i że ta świętość, która się ma dokonywać w codzienności, ona jest realizowana dzięki darowi Ducha Świętego, że to Chrystus nas uświęca, że to On daje nam łaskę, że to stąd się bierze.
Jesteście Państwo w stanie zaryzykować taką pozytywną odpowiedź na pytanie, że gdyby właśnie nie ruch rodzin nazaretańskich, ta droga formacyjna, którą odbywacie, nie bylibyście dzisiaj tymi ludźmi, nie bylibyście dzisiaj tymi rodzinami, którymi jesteście?
Ja myślę, że tak. Właśnie wczoraj o tym myślałam, kiedy się modliłam i dziękowałam Panu Bogu właśnie za tą pielgrzymkę, za ruch rodzin nazaretańskich, do której trafiliśmy z mężem już chyba będzie 13 lat temu. Wtedy była młodą mamą, mieliśmy kilkuletnie dzieci zaledwie. Ja myślę, że nie byłabym dzisiaj tą mamą, którą jestem, tą kobietą, którą jestem, takim pracownikiem, którym jestem, gdyby nie ruch rodzin nazaretańskich. Ponieważ w ruchu rodzin nazaretańskich tak naprawdę dokonuje się formacja duchowa. To, o czego nie ma na co dzień tak naprawdę w kościele. Oczywiście pewnie jest w jakimś skrawku, ale ona tak mocno nie dotyka naszego serca, naszego umysłu, nie kształtuje w nas. Przypomina mi się taki tekst właśnie, że Matka Boża, tekst z jednej z konferencji, którą kiedyś słyszałam właśnie na rekolekcjach, że Matka Boża jest w stanie włożyć nas w formę swojej świętości. To tylko ona może uczynić, bo tylko ona zna sposoby, w jaki sposób nas kształtować. My jesteśmy trochę jak taka bryłka. Sama wiele razy widzę u siebie jakąś zarozumiałość, pychę. Jednak, żeby się tego pozbywać, to trzeba mocno być ociosanym. I to się da zrobić we wspólnocie, gdzie są ludzie, gdzie są kapłani, którzy kochają cię po prostu, kiedy mają dla ciebie czas, kiedy przychodzisz z głupotą może, ale dla ciebie to jest ogromny problem i on poświęca ci czas i daje ci swoją uwagę. Dla mnie to jest też doświadczenie takiej miłości Pana Boga. Jeżeli ja to dostanę od swoich kapłanów, a tak naprawdę dostanę od Pana Boga, to ja potem widząc to, co dostaję, nie mogę tego nie oddać, prawda? Więc w jakiś sposób jestem formowana przez właśnie rozmowy takie indywidualne z kapłanami, przez tą naszą duchowość. Myślę, że wszystkie dni skupienia, pielgrzymki, spotkania z ludźmi, bo przecież każde spotkanie coś nowego wnosi do naszego życia. Także jestem przekonana i właśnie wczoraj tak myślałam, że co by było, gdyby nie ruch rodzin nazaretańskich? Może byłaby inna jakaś formacja, inna wspólnota, ale tak naprawdę myślę, z mężem najbardziej chyba odnaleźliśmy się, bo dla nas najważniejsze było dobrze wychować dzieci. Kariera mamy i taty, to pamiętam jak nieraz rozmawialiśmy, że być dobrym mamą i tatą było dla nas w początkowym okresie małżeństwa priorytetem. Ale nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Ja też nie wierzę w to, że można być dobrym mamą i tatą bez Pana Boga. Chyba nie można zrobić kariery właśnie takiej, to jest chyba najważniejsza kariera w życiu. Bez Pana Boga, bez Matki Bożej, bez Chrystusa, bez tych wartości nie można być dobrym mamą i nie można stworzyć dobrej rodziny, w której nie chodzi o to, żeby tylko się najedli i napili, żeby byli ubrani, pojechali ładnym samochodem, tylko żeby się kochali, żeby mogli siedzieć ze sobą przy kolacji, rozmawiać, słuchać siebie uważnie, nawzajem, a nie przekrzykiwać się. I myślę, że no, jakby Pan Bóg w naszej rodzinie to uczynił, że mamy do siebie wzajemny szacunek. Myślę, że właśnie dzięki modlitwie i dzięki temu proszeniu i żebraniu o to, żeby On był w naszym domu. Ja też jeszcze tak powiem, bo może długo mówię, ale w moim domu zawsze ja wywodzę się też trochę z ruchu oazowego i zawsze sobie wyobrażałam, że moja rodzina to będzie rodzina, w która siedzi przy stole, tak jak jest w tej Ewangelii, ale Pan Bóg siedzi na pierwszym miejscu, jest głową rodziny. Oczywiście to miejsce zajmuje mój mąż przy szczycie stołu, ale zawsze mam w wyobrażeniach, że to właśnie on jest głową rodziny, bo i tak jest z Panem Bogiem. I myślę, że dzięki temu, że zapraszaliśmy go, to tak właśnie dzisiaj wygląda ta nasza rodzina.
A jak panowie odnajdują się w ruchu rodzin nazaretańskich? Wiadomo, że wszelkie wspólnoty, statystycznie patrząc, to głównie zajmują kobiety. Panowie się niezbyt chętnie chcą angażować, bo może to mało męskie.
To znaczy tak w naszym przypadku akurat się zrobiło tak, czy zaczęło praktycznie od mojej pierwszej pielgrzymki tutaj. Ja przyjechałem i ja tak żonę trochę zarażałem. A ona się cieszyła, że ja się przybliżam do Pana Boga, jakoś bardzo była rada. No ale później jakoś zaczęła też dołączać do tego i później jakby następne rzeczy do opowiadania. Może nie, rzeczywiście jest to trudno mężczyznom wejść w ten kościół, gdzie jest pełno kobiet i one wiodą prym. I tu mężczyźni często, nie mając doświadczenia jakiegoś życia z domu rodzinnego, katolickiego, nie wiedzą, jak się w tych pewnych sytuacjach zachować, prawda? Bo to jest też i zachowanie. I jest to trudne. Mężczyźni chcą coś jakby stworzyć, zrealizować, a tu często kobiety im na to nie pozwalają. Są pierwsze. Byłem na takich rekolekcjach, gdzie już było umówione, że różaniec mówią mężczyźni, a się okazało, że kobiety i tak były pierwsze. Nie pozwolą mężczyznom, nie wierzą w to, że mężczyźni mogą mówić różaniec, odmawiać. Ruch rodzin jest ruchem takim, dla mnie przynajmniej jest ruchem, który właśnie mnie angażował w życie, mnie angażował w obowiązki, w zadania, w odpowiedzialność. Tu właśnie mądrość księży, którzy po prostu znając jakby męskie role, tak, dawali pewne zajęcia, zadania, wyzwania, inne trochę niż kobietom. No i to właśnie mnie jakby przybliżyło do Pana Boga. Tutaj było pytanie odnośnie ryzyka, tak? Czy za ryzyko, że zmiana? Tak. Ja uważam, że moje życie, czy moje to jest mało istotne, prawda? Bo ja przecież mam troje dzieci, że ich życie byłoby zupełnie inne. W tej chwili wszyscy mówią... Żony też. Wszyscy mówią, że właśnie w Polsce, w ogóle na świecie jest kryzys ojcostwa. I to jest właśnie wielki problem ojców, że ojcowie oddają wychowanie dzieci matkom, a sami się angażują w pracę. Praca dla nich jest wszystkim, początkiem i końcem. I właśnie z tego czerpią jakby, tym żyją i to oddają swoim dzieciom, prawda? Przywiązanie do materii, do posiadania, do wygód, do przyjemnego życia, które po prostu tak naprawdę niszczy człowieka. Ktoś to mówi, że rozmawiałem z takim kolegą, że nie jest możliwe, bo mój ojciec tak postępował i ja tak postępuję. Ja mogę powiedzieć, że jest to możliwe, zmiana jakby tej pokoleniowej, tego odtwarzania wzoru ojcostwa, które dostaliśmy. Jest to możliwe, ale nie jest to możliwe samemu wykonać. Jest to możliwe tylko z Panem Bogiem. Właśnie z nieustannym jakby oddawaniem siebie Panu Bogu, Matce Bożej, Duchowi Świętemu, żeby On to prowadził. Jakim być ojcem? Jak wychować te dzieci? Jak je ukształtować, żeby nie były one, żebym ich krzywdy nie zrobił, żebym nie zrobił pod swój model, prawda? Bo to nie ma... Ja muszę odkryć ich powołanie, ja muszę właśnie nauczyć się ich słuchać, rozmawiać z nim i tego wszystkiego właśnie tak naprawdę uczyłem się w ruchu rodzin i jakby teraz z perspektywy lat można też powiedzieć właśnie co jest jakby owocem jakby darów Ducha Świętego, tak? To jest też taki pokój wewnętrzny, tak? Że to jest pokój. Jeśli mam taki pokój, czyli ufam, że to jest właśnie to, że to Pan Bóg właśnie daje.
Ja rzeczywiście byłbym innym człowiekiem, gdyby nie ruch rodzin zaretańskich. Ja spotkałem się z ruchem, kiedy miałem jeszcze 20 lat. Czyli ponad 20 lat temu. I to, co mnie pociągnęło do tej duchowości, to kierownictwo duchowe. I od tego się zaczęło. Ja rzeczywiście przez wiele lat dojeżdżałem kilkaset kilometrów co miesiąc na spowiedź. Bo tam był mój kierownik duchowy, który który przekazywał poprzez powiedzi, ale też i poprzez nasze rozmowy duchowe, przekazywał tę duchowość. I ja jako młody człowiek tym nasiąkałem i ja próbowałem to wcielać w życie. I zakładając rodzinę, już właśnie ten kręgosłup moralny próbowałem też w moją rodzinę zaszczepić. To było dla mnie ważne i myślę, że najważniejsze, mogę tak powiedzieć, że to było dla mnie najważniejsze, żebyśmy tworzyli taką rodzinę na wzór świętej rodziny, która właściwie niczym się szczególnym nie wyróżniała w Nazarecie, jak to możemy wyczytać w Piśmie Świętym. Że taka zwykła rodzina, ale tam była świętość w codzienności. Tam były codzienne czynności realizowane w miłości. Czyli od zwykłe gotowanie zupy, da? Czyli od zwykłe zrobienie sztachety do płotu, ale z miłością. Zupełnie inaczej smakuje. I taka zupa dla męża inaczej smakuje, która jest miłością podana przez żonę.
Nawet wtedy, kiedy jest przesolona.
Nawet wtedy. No właśnie. To tak może dodam, bo rzeczywiście moja żona po ślubie bardzo kiepsko gotowała. Ale mówię to dlatego, że często przesalała. Jadłem to. Jadłem tę zupę. Te zupy. Bo to było, jakiś czas to trwało. W końcu jej mówię, wiesz, chyba ci schowam tą solniczkę. No i się skończyło przesolenie zupy. Od tego czasu rzeczywiście kontrolowała. A teraz jest tak świetną gospodynią, że właściwie jak zanosi jakiś przepis do swojej pracy, no to każdy mówi, ten przepis jest odmarzony, to jest na pewno dobry, tak? Czyli właśnie świętość w codzienności, codzienne, proste czynności, które będziemy wykonywać z miłością, to czyni właśnie ten smak, tak? To nadaje ten smak, ale to jest właśnie to czerpanie wzoru ze świętej rodziny. I wtedy ojciec będzie czerpał wzór i matka będzie czerpała wzór, ale i dzieci będą właśnie podglądały, jak żyć na co dzień, tak? To o czym mówiła Ania z Darkiem, o swoich dzieciach. Oni rzeczywiście podglądają swoich rodziców i o to chodzi. Nie chodzi o wielkie rzeczy, o małe, drobne, robione z miłością.
I niech to pozostanie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moimi gośćmi byli
Jan Konopko,
Dariusz Nachtygal,
Anna Nachtygal.